Dziś kolejny, drugi dzień naszych rekolekcji. Rekolekcji zatytułowanych Żyć Eucharystią. Wczoraj mówiliśmy o tym, co stanowi, jeśli tak można powiedzieć, rdzeń naszej wiary, wiary katolickiej. Mówiliśmy o tym, że Eucharystia jest uobecnieniem największego dzieła, jakiego dokonał Bóg w historii wszechświata. To nie jest tylko tak, że my sobie przypominamy o tym, co się wydarzyło kiedyś. Na Eucharystii uobecnia się, staje się obecne to wydarzenie. To się dzieje. Tak jak wtedy Chrystus składał swoją ofiarę w sposób krwawy, w sposób widoczny, powiedzmy zewnętrznie również, że to go kosztowało. Tak teraz Chrystus składa tą samą ofiarę, ten sam dar z siebie, w sposób bezkrwawy. To jest ten sam dar, który staje się obecny dzięki mocy Ducha Świętego. Tam Syn składa siebie w ofierze, tutaj dzięki mocy Ducha Świętego ten dar staje się realnie obecny dla nas. To się dzieje, wydarza. Całe misterium męki, śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego, a więc włączenia nas, ludzi. Zesłanie Ducha Świętego to włączenie nas, ludzi, w tą samą ofiarę, czyli dar z siebie i w tą samą więź z Bogiem, z Ojcem, którą ma Chrystus, dzięki mocy Jego Ducha, przez Jego ofiarę. Bez tego nie da się zrozumieć Eucharystii. Nie da się zrozumieć tego, co się dzieje w życiu Kościoła. To jest po prostu niemożliwe. To jest, można powiedzieć, serce Kościoła. Tutaj bije serce Kościoła. Stąd Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice, tak jest taki swoisty testament, można powiedzieć, w ostatniej swojej encyklice poświęconej właśnie Eucharystii mówi Ecclesia de Eucharistia vivit. Czyli Kościół żyje. Można powiedzieć, no, różnie się tłumaczy. Kościół żyje Eucharystią, albo Kościół żyje z Eucharystii, jeśli się to właściwie rozumie, te dwa określenia. Żyjemy tym, żyjemy Bogiem. To nie jest tylko właśnie jakieś, to nie są tylko gesty zewnętrzne, albo jakieś sentymentalne wspomnienie, o właśnie. Czasami może być tak, że ktoś tak ma przekonanie i czasami bywa wśród osób ochrzczonych takie przekonanie, że no, Eucharystia tak wspominamy, tak jak się wspomina naszych bliskich. Tak jak osoby, które nie dzielą wiary, przychodzą na groby, składają kwiaty na przykład przed, na grobach osób bliskich. To piękny gest, dobry, bardzo szlachetny. Już znakiem pewnej wrażliwości, dobrej. Może również wrażliwości duchowej, że to nie koniec. Dobrze, bardzo dobrze. Ale Eucharystia to jest nieskończenie więcej niż po prostu wspomnienie, nawet takie słuszne, szlachetne poniekąd, tego, co się wydarzyło kiedyś. Nie, to się dzieje. Jestem. Jak mówi Kościół, jak powtarzaliśmy w katechizmie Kościoła katolickiego, misterium paschalne, czyli śmierci i zmartwychwstania, ono trwa. To nie jest wydarzenie, które miało miejsce i skończyło się. Ono jest obecne, nieustannie. Dziś przejdziemy dalej do naszych rozważań związanych z Eucharystią. Tak jak wspomniałem, to będą rozważania, podobnie jak ostatnie nasze nauczanie, bardziej teologiczne. Chodzi o to, byśmy uchwycili niejako to, czym żyje Kościół, czym my żyjemy. Uchwycili dzieło, którego Bóg chce dokonać tak naprawdę. Zobaczyli, kim On jest, kim my jesteśmy dla Niego i zobaczyli nasze zaproszenie. Zaproszenie nasze w tym sensie, że to, które Bóg do nas kieruje. Dzisiaj dotkniemy dwóch kolejnych określeń Eucharystii. Eucharystia jako ofiara i Eucharystia jako uczta. Podobnie jak wczoraj, kiedy mówiliśmy o tym, że to słowo, które jest w dokumentach Kościoła, którego papież używa też w dokumentach soborowych, uobecnienie, że to jest związane z tym słowem, którego używał Chrystus, pamiątka, zikaron, anamnezis, że to można powiedzieć jest ze sobą, te dwa określenia są ze sobą ściśle związane, tak również te określenia, o których dzisiaj mówimy, ofiara, Eucharystia jako ofiara i uczta, one też są ze sobą ściśle powiązane. Oczywiście wszystkie te określenia, może tak powiem, ukazują od pewnej perspektywy misterium Eucharystii. Natomiast one są ze sobą związane. Uczta, ofiara to jest ofiara, która daje życie, wyzwala i tworzy więzi. Właśnie, ofiara tworzy więzi. I uczta jest celebracją, można powiedzieć, tych więzi, tych relacji, które tworzy Chrystus. Dzięki temu, że spożywamy Jego prawdziwe ciało i pijemy, spożywamy prawdziwą krew. Najpierw dotknijmy tego misterium Eucharystii z tej perspektywy, że jest to ofiara. Moi drodzy, w tekstach liturgicznych warto sobie czasami zwrócić uwagę naprawdę na to, jak się modlimy, jakie słowa padają, określenia na Eucharystii. Czasami może być tak, że to będzie jedno słowo, jedna fraza, ale naprawdę jak się to uchwyci gdzieś, jak to zapadnie w sercu, to może bardzo nakarmić, może bardzo ukierunkować, może bardzo naprawdę tak nastawić wewnętrznie człowieka bardzo właściwie. Otóż jak się przyjrzymy tym tekstom liturgicznym właśnie związanym z Eucharystią, z tym jak się modlimy na Eucharystii, to tam pojawia się często właśnie to słowo ofiara. Zresztą widać również, gdybyśmy mieli taką możliwość, nie mamy takiej możliwości, żebyśmy mogli spojrzeć niejako na tradycję całą Kościoła od początku, zobaczyć teksty liturgiczne, tak jak pierwsi ojcowie Kościoła to ukazują w niektórych pismach, na przykład Justyn Męczennik, czy Ireneusz z Lyonu, czy inni, którzy, czy w tekstach Didache na przykład, czy w innych, jak są ukazane pewne aspekty związane z celebrowaniem Eucharystii, czy później w tradycji Kościoła, u ojców Kościoła. Widać wyraźnie, moglibyśmy zobaczyć właśnie ten aspekt, Eucharystii jako ofiara. To słowo ofiara w języku polskim ma różne znaczenia. I nie tylko w języku polskim, ale u nas również, w języku polskim również. I może być przez to też różnie rozumiane. Otóż ofiara w języku polskim, jedno z takich znaczeń tego słowa, jak się tak przyjrzymy, to na przykład sytuacje, kiedy ktoś jest ofiarą wypadku. Coś się stało, coś to mogło być coś tragicznego, po ludzku rzecz biorąc, i ktoś zginął. Wtedy mówimy, że stał się, jest ofiarą wypadku, ofiarą tego wydarzenia. I tak w języku polskim również mówimy tak, wyrażamy w ten sposób pewien aspekt tego, co się wydarzyło. Natomiast w odniesieniu do Eucharystii, na przykład to rozumienie słowa ofiary jest nadzwyczaj mylące. Nadzwyczaj. Bo w Eucharystii nie mamy nic wspólnego z tym, że coś się wydarzyło, i akurat tak się złożyło. Taka, że tak powiem, w cudzysłowie, ironia losu, tak się stało, i tak musi być w takim sensie jakieś fatum dziwne. Nic z tych rzeczy. Kiedy mówimy o Eucharystii jako ofierze i kiedy w tekstach eucharystycznych, liturgicznych jest używane słowo ofiara, to my to mówimy w znaczeniu zupełnie innym. My mówimy w znaczeniu daru z siebie. Ktoś złożył z siebie ofiarę. Dar. Znaczenie takie egzystencjalne, teologiczne. Składam dar z siebie. Właśnie to wyraża ofiara Jezusa Chrystusa. To nie chodzi o to, że coś się wydarzyło, taki czy nie inny splot okoliczności. Nie. Chrystus świadomie i dobrowolnie podejmuje takie kroki, żeby złożyć z siebie w ofierze. On wie, na co przyszedł na świat. On wie, że to go będzie kosztowało. I on to wybiera. Ze względu na to, że widzi, dokąd to prowadzi. On wybiera również ten sposób. Pamiętajmy, Bóg nie chce cierpienia w sensie takim ścisłym. Natomiast pragnie życia. A skoro widzi, że ta droga będzie dla nas właściwa, żeby w taki sposób nas porwać ku sobie, to On tego chce. Skoro to ma być w taki sposób, Ojcze, jeśli taka jest Twoja wola, to choćby był jak w ogrodzie Getsemani, na ziemi, w płaczu, to On ostatecznie mówi, Ojcze, Abba, tak. W taki sposób. Można inaczej? Można. Ale jeśli taki sposób Ty chcesz, jest najlepszy, to ja to wybieram. I tu trzeba to uchwycić. Bo to jest dar. I to jest gdzieś w sercu, myślę, każdy wyczuwa właśnie, do czego jesteśmy zaproszeni. Jest przedziwna miłość, która tu nie ma nic wspólnego z jakimś właśnie nieporozumieniem, coś się wydarzyło. Ja wiem, dokąd idę. Od Ojca wyszedłem i do Ojca wracam. Teraz, jak tak patrzymy na siebie, że Chrystus mówi, ja ofiaruję za nich, Ojcze, ja ofiaruję samego siebie. To jest to. Za nich. Aby oni byli uświęceni w prawdzie. Odkryli, kim Ty jesteś. Naprawdę, żeby spadły te łuski z oczu, ta zasłona. Również dla nich. To jest Eucharystia, w tym sensie ofiara. Myślę, że każdy z nas wie, zna ten zwyczaj bardzo dobrze. Zwyczaj, że jak wchodzimy do kościoła, do kościołów, gdzie jest Najświętszy Sakrament, gdzie jest Chrystus właśnie obecny, w tym Najświętszym Sakramencie Eucharystii, w swoim ciele i w swojej krwi, przechowywanym w tabernakulum, to wiemy, że symbolem, że przy tabernakulum jest symbol, to znaczy jest świeca płonąca. Teraz mamy elektryczność, to najczęściej jest to jakaś paląca się lampka wieczna, jak mówimy. Warto zwracać uwagę na tego typu rzeczy. To tak podobnie jak na słowa, które wypowiadamy na przykład na Eucharystii. To jest pewna tradycja, która wyrosła. I dobrze jest się na tym chwilkę zatrzymać. Przychodzimy tutaj. Skąd ta świeca? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że wchodzę i ta świeca płonąca? Może dobrze zostać przy tym obrazie świecy? Tak było u początku. Elektryczność. Ile wieków? Dwa wieki? Wiek może? Że mamy elektryczność we wszystkich kościołach. Przynajmniej tutaj w tym obszarze geograficznym, bo nie wszędzie oczywiście. Skąd ta świeca? Oczywiście, że jest to jakieś nawiązanie na przykład do tej ofiary, która miała płonąć przed ołtarzem Pana w Jerozolimie, w świątyni. Tak, oczywiście, że jest to nawiązanie do tego, jak najbardziej. I dobrze jest o tym wiedzieć. Tak jak wtedy tam miał płonąć ogień, jak ofiara, nieustanny, właśnie ten nieustanny dar. Nieustanny, ale to wyraża nieustanną miłość Boga do nas. Nieustannie. Natomiast właśnie myślę, dlatego warto to uchwycić, że ta świeca dobrze pokazuje naturę właśnie ofiary, w sensie daru. Świeca jak płonie, daje światło. To już jest to. Jak się wchodzi w relację z Bogiem, to się wchodzi w światłość. To znaczy właśnie Bóg jest światłością, tam jest tylko dobro. Od Niego pochodzi tylko dobro. W Nim nie ma ciemności, to znaczy On nam nie poda trucizny. Nic z tych rzeczy. Więc wchodzimy na spotkanie z kimś, od kogo pochodzi tylko dobro, tylko światło, tylko jasność. Choćbym ja to przeżywał inaczej. I jednocześnie zauważmy, że jak płonie świeca, to ona daje światło swoim kosztem. Można tak powiedzieć metaforycznie, świeca umiera po to, żeby dawać światło. Już tak mówiąc dosadnie. I myślę, że właśnie dlatego bardzo wartościowy jest ten symbol świecy. Moim kosztem. Bóg mówi, tak, wyście zgrzeszyli, ale to ja moim kosztem przekroczę tą przepaść, tą otchłań, bo dla was to jest niemożliwe. To ja to biorę na siebie. Te konsekwencje, których nikt z nas by nigdy nie uniósł. Część niesiemy. No i doświadczamy tego. Ale to jest, moi drodzy, nawet tak po ludzku, że to nawet nie jest kropla w oceanie. Bóg mówi, ja moim kosztem. W takim razie nawiążę powrotnie, z powrotem tą więź szczególną. I to w taki sposób, że ona będzie jeszcze piękniejsza niż ta więź w raju. I to jest symbol świecy. I to jest to, co oznacza ofiara właśnie eucharystyczna. I dlatego na przykład zauważmy przy celebracji liturgii Wigilii Paschalnej. Paschał, świeca, symbol kogo? Chrystusa. Rany, przez te święte rany, walebne, jak kapłan mówi, kiedy znaczy Paschał. To jest symbol Chrystusa, który swoim kosztem rozświeca ciemności, które myśmy weszli, które myśmy wybrali. Moi drodzy, taka ofiara tak naprawdę buduje więzi. Właśnie dlatego taki dar z siebie, świadomy, dobrowolny, to buduje więzi. Tak Bóg buduje z nami więzi. To się uobecnia na Eucharystii. Natomiast żeby to uchwycić jakoś może łatwiej dla nas, że rzeczywiście taka ofiara buduje więzi. Dobrze jest się może odwołać do pewnych jakichś przykładów, czy pewnych wydarzeń, które nam po prostu ludziom jest łatwiej uchwycić pewne rzeczy, kiedy widzimy to również właśnie na jakichś przykładach. Ja pamiętam kiedyś o Oglądałem jakiś taki film czarno-biały, dawno zrobiony. Nie wiem, kto był reżyserem tego filmu, nie wiem. To był film o Korczaku, panu Januszu Korczaku. Historia związana z II wojną światową, z gettem, z historią, z sytuacją Żydów w Warszawie, w getcie. I Janusz Korczak, człowiek o pięknym sercu, pedagog, Żyd. Człowiek, który nadzwyczaj obdarowany takim, od strony takiej ludzkiej, sercem dla dzieci. I on znalazł się w tej sytuacji, w której koszmarnej, w której się znaleźli wtedy Żydzi w getcie i dzieci, które często nie miały rodziców, a on się nimi zajmował. I co teraz? I na bazie wspomnień jakichś osób, które przeżyły, był zrobiony ten film. Dobrze ukazane pewne aspekty. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tam była scena, którą wspominały właśnie jakieś osoby, które przeżyły. Scena, kiedy już likwidowano getto, miano zlikwidować również wszelkie sierocińce, domy dziecka, tymi, którymi zajmował się właśnie pan Janusz Korczak. I jak wspominają również właśnie ci, którzy przeżyli, trzeba było wyprowadzić te dzieci. Żołnierze niemieccy stali w takim rzędzie z jednej i z drugiej strony z psami, z wilczurami, a tu malutkie dzieci. Jakoś udało się zrobić tak, żeby ten szpanel był troszkę szerszy, żeby to nie było tak wąskie. Ale dzieci się bały. Więc ostatecznie Janusz Korczak, któremu proponowano, żeby został, że będzie miał możliwość pomóc jeszcze w przyszłości na pewno wielu osobom. A teraz, te dzieci, jak będą odwiezione, to lepiej z nimi nie jechać. Nie? Niech pan zostanie, jeden z oficerów mu tak proponował, niech pan zostanie, tu jeszcze może pan posłużyć jeszcze wielu osobom. Z tymi dziećmi lepiej nie jechać. On zdecydował się jechać z tymi dziećmi. I jak wyprowadzano te dzieci z domu właśnie między takim szpanelem, z jednej i z drugiej strony, żołnierzy z psami, karabinami, te psy ujadały oczywiście, te dzieci przestraszone, malutkie. I on tak szedł w przodzie, poszedł pierwszy, szedł w przodzie, dzieci się go trzymały, takie trochę starsze gdzieś za frak jakoś, za kawałek ubrania, za rękaw, a niektóre młodsze i tak szły za nim, było ich dużo. Jedne za drugie potem się trzymały. Natomiast te, które były przy nim, to właśnie tak za ubranie i on miał tak spuszczone ręce na dół i rozłożone palce. I takie małe dzieci, każde gdzieś za ten paluszek tak złapało i przytulone do niego, bo bały się zwyczajnie. I właśnie szły powolutku. Myślę, że bardzo dobry obraz ukazujący właśnie to, jak ofiara dar z siebie tworzy więzi. Mógł zrobić inaczej. Ale zrobił tak. Został wywieziony razem z dziećmi. Zginęli. Natomiast ta ofiara, ten gest, on wyraża coś, to tworzy więzi. Właśnie jakieś bardzo głębokie, bardzo proste gesty. Dając inny przykład, akurat też właśnie tak, kiedy się zatrzymałem nad tym, też mi się nasuło, też z tego okresu, w Auschwitz. Potworne miejsce. Miejsce, które wydaje się, że właśnie, jak niektórzy mówią, Boga nie ma. W cudzysłowie. A w tym miejscu, proszę, znalazł się człowiek taki jak Maksymilian Maria Kolbe. Mógł inaczej. On nie został skazany na śmierć. W tym sensie bezpośrednio. On się ofiaruje, zauważmy, za drugiego człowieka. I tam w tym bunkrze głodu, gdzie zwyczajowo jak zamykano ludzi, to tam były krzyki, przekleństwa, złorzeczenia, ból, płacz. Straszne sceny się działy. Jak Maksymilian tam był i ludzie ci z nim, okazało się, że nie było tego typu krzyków. Była modlitwa różańcowa. I nie było nic ze złorzeczeń. Nic. Kiedy gestapo tam weszło, kiedy weszli tam Niemcy, żył jeszcze żył. Maksymilian Maria Kolbe. Jeszcze żył. Dobito go zastrzykiem, który go uśmiercił. Zmarł, jak mówią ci, którzy byli świadkami, ze słowami Ave Maria. Zmarł 14 sierpnia w Wigilię w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Właśnie. Tu nie ma jakiegoś fatum. Nie. Jest misterium. I to jest to. Ofiara. Popatrzmy, jakie, w jakim miejscu taka ofiara dar z siebie, jakie to może czynić więzi. Jakie to może budować więzi. I to jest to. Bóg schodzi do nas. Zszedł właśnie w takie realia, które myśmy stworzyli. Nie On. Po to, żeby składać siebie w darze swoim kosztem, ale po to, żeby budować więzi. Po to, żebyśmy weszli w taką więź, no właśnie, i mogli zakosztować, na czym polega prawdziwa relacja, na czym polega prawdziwa więź, prawdziwej agape. I to jest uczta, można powiedzieć. Tu się smakuje uczty. I teraz właśnie można, że tak powiem, uchwycić to, co często wraca w stwierdzeniach Kościoła, dokumentach Kościoła, na przykład właśnie w encyklice Ecclesia de Eucharistia Vivit. Jan Paweł II mówi, że Eucharystia jest ucztą jak najbardziej, natomiast jest ucztą dlatego, że jest ofiarą. To znaczy my wchodzimy w pewne więzi dlatego, że jest ktoś, kto złożył siebie w darze do końca i dał nam siebie za pokarm. I dlatego my możemy wchodzić w relacje z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jest to uczta, celebrowanie więzi, jak najbardziej, ale dlatego, że ktoś, Chrystus, złożył siebie, z siebie taką ofiarę. I to jest wejście właśnie w relację. Teraz to jest to wejście w to, co my, w misterium, które my celebrujemy na Eucharystii. Relacja tak, ale właśnie taka szczególna. Zaproszenie do daru z siebie, który będzie sprawiał to, że wtedy ja zakosztuję włączenie się w ten dar. To nie jest tak, że mój dar sprawi, że się pewne rzeczy zmienią. Chrystus daje mi szansę, łaskę, żebym ja uczestniczył w tym darze, który On złożył, żebym miał w tym swój współudział. Że ja nie jestem widzem, który stoi i no, jest, ale ja jestem współuczestnikiem tego wydarzenia. Dlatego ofiara, dlatego Eucharystia jest, że tak powiem, pełna wtedy, kiedy uczestniczymy w komunii. Kiedy ja słucham Słowa Bożego, rozważam, przyjmuję je do siebie, jestem gotowy wejść w komunię, w tą więź z Chrystusem, to znaczy dać się prowadzić tymi drogami, wejść w tą samą dynamikę. Posłuchajcie, co na ten temat mówi Jan Paweł II w encyklice właśnie Ecclesia de Eucharistia Vivit w 16 numerze. Ofiara eucharystyczna sama z siebie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas, wierzących, z Chrystusem przez komunię. Otrzymujemy Tego, który ofiarował się za nas, otrzymujemy Jego ciało, które złożył za nas na krzyżu oraz Jego krew, którą przelał za wielu na odpuszczenie grzechów. I teraz, Eucharystia to prawdziwa uczta, podkreślenie Jana Pawła II. Na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. Zauważcie nawet w takich słowach, to jest związek. Ofiara, uczta, ofiara, uczta. Kiedy Jezus zapowiada to po raz pierwszy, Jego słuchacze są zaskoczeni i zdezorientowani, co zmusza mistrza do podkreślenia obiektywnej prawdy zawartej w Jego słowach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I Jan Paweł II dodaje, nie chodzi tu o pokarm w sensie metaforycznym. I cytuję, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. I myślę, że teraz w tym kontekście dobrze jest ruszyć kolejny krok. Ofiara, zauważmy, mówiliśmy, dzięki ofierze Chrystusa jest możliwa uczta, wejście w te więzi szczególne. I teraz, żeby zobaczyć, że ta ofiara jest prawdziwa i uczta jest prawdziwa, to musimy zauważyć, że wchodzimy w prawdziwą więź z Chrystusem i że no właśnie karmimy się Nim. To znaczy, to jest przemiana nas od środka, żeby tak można powiedzieć. Chrystus jest prawdziwym pokarmem w tym sensie, że rzeczywiście tylko On potrafi dotknąć tych głębin i zaspokoić to, co jest w nas. Nic innego. To te najgłębsze pragnienia serca. To jest prawdziwe spotkanie z Chrystusem. My nie przyjmujemy metaforycznego znaku w takim sensie właśnie nawet ludzkim, nie wiem, antropologicznym. To jest prawdziwe wejście w więź z Bogiem. Od głębin. I nasza przemiana, no także stajemy się Jemu podobni. Dlatego, właśnie, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy rzeczywiście On jest przyjmowany w swoim ciele i w swojej krwi. Pozwólcie, że teraz właśnie myślę, że może jest dobry czas na to, aby dotknąć tego, co, no, o czym wiemy, ale no, dla naszego, że tak powiem, umocnienia w wierze i we właściwym rozumieniu tego. Co się dzieje na Eucharystii, kiedy dokonuje się właśnie ta przemiana, konsekracja, czyli tak zwana transsubstancjacja, mówiąc takim językiem ścisłym, właśnie teologicznym. Trochę teologii będziemy mieli. Kiedy my przychodzimy na celebrację Eucharystii, przynosimy chleb i wino. Natomiast podczas tej celebracji, przy konsekracji, dokonuje się właśnie ta przemiana w prawdziwe ciało Chrystusa i w prawdziwą krew. Jak to określił Sobór Laterański IV? To było w 1215 roku. Wierzący mieli to przekonanie już od początku, o tym też wspomniałem, ale oficjalnie Kościół określił to w 1215 roku, kiedy zatrzymano się nad tym, no jak to się dzieje? Po prostu się zastanawiano, jak to się dzieje? No, widzimy chleb, a jednak jest to ciało. Teraz, żeby kilka rzeczy uchwycić, myślę, że to jest pomocne dla nas. Pozwólcie, że odwołam się właśnie do tego, trochę do filozofii, tak jak to rozumieli wtedy ojcowie soborowi. Otóż w filozofii w pewnym ujęciu jest tak, że no, pewne rzeczy no, mają swoją istotę i pewne przypadłości. To znaczy, pewne rzeczy, które są drugorzędne, mówiąc tak ogólnie. Pozostajemy przy znaku chleba, bo to jest, może być bardzo pomocne. To, że chleb jest chlebem, to jest dzięki temu, no, to jest istota tego chleba. Natomiast to, czy on jest na przykład pszenny, czy żytni, czy on jest okrągły, czy w taki czy nie inny sposób upieczony, to ma drugorzędne znaczenie. To jak smakuje. Może tak, trochę inaczej, no, ale chleb. Otóż są przypadłości, jest istota rzeczy. Te przypadłości mogą się zmieniać, ale istota zostaje ta sama. To jest chleb, choć wygląda inaczej. To jest też chleb, choć wygląda i trochę inaczej. Ale to jest chleb. Choć zmieniają się te rzeczy drugorzędne. Natomiast na Eucharystii dzieje się coś innego. Te rzeczy drugorzędne, to co widzimy. Smak, zapach, kształt, to wszystko zostaje. A zmienia się istota rzeczy, mówią ojcowie soborowi. To znaczy te przypadłości, smak, to wszystko pozostaje. I choćby ktoś badał pod mikroskopem, to pozostaje chleb. No chyba, że Pan Bóg da nam znak szczególny, właśnie tak zwane cuda eucharystyczne. Ale normalnie to wszystkie przypadłości, no pozostaje chleb, ale to jest zewnętrzne. Istota rzeczy się zmienia. Podobnie, jak gdyby ktoś spotkał Jezusa jako człowieka. Z zewnątrz w pełni człowiek. W pełni. Wszystko. Przecież to człowiek. Tak. To jest Bóg, który stał się człowiekiem. I to jest to misterium, które się obecnia tutaj. Ktoś powie, to jest chleb. Tak. Zewnętrznie tak. I to jest, a staje się ciało. Bóg stał się człowiekiem i może stać się chleb jego ciała. I tylko dzięki temu żyjemy ten pokarm, nie w sensie metaforycznym, ale prawdziwy. Możliwa jest prawdziwa nasza współuczestnictwo w komunii, w uczcie. Tylko wtedy ta uczta jest najgłębsza. To będzie miało również dla nas pewne konsekwencje praktyczne. Teraz chwilkę chciałbym się nad tym zatrzymać. Podsumowując niejako, patrząc na to, co rozważaliśmy. Mówimy o Eucharystii jako ofierze. Dar z siebie, który tworzy pewne więzi, wspólnoty. To jest ta uczta, którą Pan Bóg nam przygotował. Jednocześnie jest to uczta, na której On sam staje się pokarmem. Właśnie dlaczego? Bo nasza przemiana wewnętrzna jest możliwa tylko dzięki Niemu, dzięki Jego mocy, dzięki temu pokarmowi, który jest no, właśnie od środka nas przemienia. Tak jak wspomniałem, patrząc teraz na takie pewne aspekty od strony takiej praktycznej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, we właściwym tego słowa znaczeniu, od strony egzystencjalnej, naszej ludzkiej po prostu życia. Pierwsza rzecz. Ja pamiętam Bardzo utkwiło to we mnie, to było bodajże w 1997 roku, któraś z pielgrzymek Jana Pawła II. Nie pamiętam, czy to na tej pielgrzymce padły takie słowa, czy też po prostu zacytowano słowa z innej pielgrzymki Jana Pawła II, choć sądzę, że to wtedy było. Od tego czasu pamiętam, że bardzo w czasie tej pielgrzymki zapadły mi słowa, które wtedy gdzieś właśnie usłyszałem jako komentarz. Słowa Jana Pawła II. Nie ma wspólnoty bez ofiary. Nie ma wspólnoty bez ofiary. Zauważmy, nie ma w tym czasie, w jakim my żyjemy, po złamaniu, po grzechu pierworodnym, nie jest możliwa więź człowieka z Bogiem bez ofiary, którą złożył Chrystus. Dalej, nie ma wspólnoty Kościoła bez Jego ofiary i uwaga, bez naszego włączenia się w tą ofiarę. Nie ma wspólnoty rodzinnej między mężem i żoną bez ofiary. Nie ma wspólnoty, takiej jak nasza wspólnota, jeśli nie będzie ofiary. Jeśli każdy z członków wspólnoty nie włączy się w ofiarę Jezusa Chrystusa, uwaga, świadomie i dobrowolnie. Tu chodzi o to, żeby się włączyć w tą ofiarę w duchu Chrystusa, a nie, że skoro na mnie spadło, to ojej, inaczej nie mogę, no skoro już trzeba, no to skoro już tak jest, no tak ciężko, no dobrze, ale jakoś przez to przejdę. To nie, czy to jest dar? Czy to może ucieszyć kogoś, kto patrzy z zewnątrz? Czy to może ucieszyć serce Chrystusa? Wejście w taką sytuację. I to chodzi o nawet drobne ofiary. No coś tam jest nie tak. No. Jakaś sytuacja, takie czy nie inne. Czy ja to przyjmę teraz i czy to będzie okazja? To jest szansa. Zauważcie, łaska jest szansą. To nie jest coś, co spada na mnie i od razu automatycznie działa. Czy ja przyjmę to wydarzenie jako szansę, że ja mogę złożyć siebie w darze? Cząstkę. Nie ma wspólnoty bez ofiary. I uczestniczenie w Eucharystii powinno mi przynosić tą świadomość. Dobrze, chcę się uczyć tego, Chryste, od Ciebie. I ja świadomie teraz, jak przystępuję do komunii, to jest ten krok. Amen, ciało Chrystusa, za nas wydane. Amen. Ja włączam się w to. Niech mi się tak stanie. Bo to jest wejście w życie, pamiętajmy znowu. Ale oczywiście to kosztuje. I znowu popatrzmy na gesty eucharystyczne. To też dobrze zauważyć. Zauważmy, co się dzieje, jak sprawujemy Eucharystię tuż przed komunią. Właśnie więc tuż przed ucztą, wejściem w piękną więź. Wtedy jest moment, kiedy kapłan bierze hostię, my śpiewamy Baranku Boży. Lud śpiewa Baranku Boży. Kapłan bierze hostię i łamie ją. Ciało Chrystusa jest złamane. My się karmimy ciałem, które jest połamane. To znaczy ofiara kosztuje. Innymi słowy, jeśli ja wchodzę i chcę i pragnę wejść w głęboką relację z Chrystusem, to trzeba mieć pokorną świadomość, że wejście w tą ucztę, w tą komunię będzie poprzedzało coś, znaczy, że we mnie trzeba, żeby coś umarło. Żeby coś jakby było złamane. Dlaczego trzeba? Bo po sytuacji grzechu pierworodnego ja jestem zdeformowany. Ja nie jestem po prostu piękny przed Bogiem. Ja nie jestem po prostu dobry, jestem zdeformowany. Czy ja tego chcę, czy tego nie chcę, czy ja to uznaję, czy tego nie uznaję. I teraz wejście w więź z kimś, kto jest taką miłością, kto tak kocha, będzie dla mnie oznaczało stworzenie na nowo. A to oznacza pewną przemianę i od środka. I to będę odczuwał jako pewne umieranie. Coś pęknie, coś się złamie. Ale pamiętajmy, to jest po to, żeby naprawdę człowiek mógł zakosztować życia. To jest to, że Bóg prowadzi do życia, ale innej drogi nie ma, jak tylko świadomie i znowu właśnie, i dobrowolne wejście w tą ofiarę. I podkreślam, tu nie chodzi o to, że ktoś, kto cierpi, to od razu uczestniczy w ofierze Chrystusa. Niekoniecznie. Pytanie, jak przeżywam to cierpienie? Ktoś może cierpieć potwornie, a zupełnie jest jak ten łotr na krzyżu po lewej stronie Chrystusa. Jak on się włączył w tą ofiarę? A ten po prawej, zobaczmy. Chwila, jedno zdanie i dziś będziesz ze mną w raju. Jest. Wygrał. Nic nie zrobił na zewnątrz. Ale wewnętrznie tak. I tu o to chodzi teraz. Z pierwszy kroczek. Nie ma wspólnoty bez ofiary. Druga rzecz. Jeśli chodzi często o taki klimat, powiedzmy, na Eucharystii, celebrowanie Eucharystii. Bywa tak, że zwraca się uwagę, to szczególnie na przykład, kiedy się celebruje Eucharystię, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży, choć nie tylko. Zwraca się uwagę właśnie na pewien taką atmosferę, na takie poczucie wspólnotowości, doświadczenie bycia, zjednoczenia. Dobrze, dobrze, to słusznie, bo tak jest. Natomiast trzeba rozważnie kłaść akcenty. To znaczy, nie powinno być tak, żeby zginął nam ten moment ofiarniczy. To znaczy, żeby zginął nam ten moment, że to nie jest takie sobie właśnie płytkie celebrowanie takich braterskich więzi. Nie, że to jest, że za wielką cenę zostaliśmy nabyci. To trzeba pamiętać. A więc jak najbardziej. Klimat oczywiście tak, natomiast niech pozostanie pewne, no, pewien po prostu taki szacunek i świadomość tego, co się uobecni. I trzeci aspekt, taki od strony praktycznej patrząc. Myślę, że taka w pewnym sensie właśnie od strony takiego naszego życia pod pewnym względem bardzo istotna lekcja, konsekwencja tego, że Eucharystia jest zaproszeniem na wejście w tą dynamikę ofiary, z której rodzi się nowe życie. Jak człowiek je smakuje, to jest uczta już teraz tu, ta, którą będziemy uczestniczyć na ziemi. Myślę, że ten aspekt trzeci, o którym chciałbym wspomnieć, to jest z tych praktycznych rzeczy. Praktycznych. Pierwsze, nie ma wspólnoty bez ofiary. Drugie to ta atmosfera, klimat wspólnotowości. Dobrze, jak najbardziej, ale żeby nam nie umknęły aspekty ofiarnicze. I trzeci aspekt. Po prostu zacytuję ojców Soboru Watykańskiego II. Bo ujęte jest to tak trafnie, że myślę, że w pewnym sensie to trzeba by to było tylko podać i teraz, że tak powiem, pozostać z tym, no, nawet nie na jedną medytację. To za mało było. Są to słowa z dekretu o posłudze i życiu kapłanów. Presbyterorum Ordinis numer 6. Dekret o posłudze i życiu kapłanów. Numer 6. I ojcowie soborowi mówią tak, a mówiąc bardziej ściśle, Bóg przez Kościół, który oficjalnie i nieomylnie naucza na soborze, mówi tak. To są słowa do nas również, pamiętajmy. Nie zbuduje się jednak żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii. Od niej więc trzeba rozpoczynać wszelkie wychowywanie do ducha wspólnoty. Pozwólcie, że powtórzę. Nie zbuduje się jednak żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii. Od niej więc trzeba rozpocząć wszelkie wychowywanie do ducha wspólnoty. I moi drodzy, przy naszym rozważaniu, przy tym nauczaniu. Oby nam Bóg dał tą łaskę, żeby to nie było tak, mówiąc kolokwialnie, że jednym uchem wleci, a drugim wyleci. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Trzeba popatrzeć po prostu konkretnie na siebie. Aby budować wspólnotę, konieczne jest zakorzenienie w celebracji eucharystycznej. I teraz podczas tej medytacji również zatrzymajmy się. Jak wygląda w kontekście mojej obecności we wspólnocie, tutaj w tej wspólnocie? Jak wygląda moja obecność na wspólnotowym celebrowaniu Eucharystii, którą mamy raz w miesiącu? Jak wygląda moje budowanie wspólnoty? Bo nie zbuduje się żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeśli nie jest ona zakorzeniona w celebrowaniu Eucharystii. Jak więc to było na przestrzeni chociażby ostatniego roku? Moja obecność. Bo jeśli ktoś twierdzi, że ja tworzę wspólnotę, a nie jestem obecny na celebrowaniu Eucharystii, to patrząc z perspektywy tego, co nam mówi Bóg przez ojców Soboru oficjalnie, Jak ja mogę mówić, że ja buduję wspólnotę? Nie zbuduje się żadnej wspólnoty, powtarzam, jeśli nie jest ona zakorzeniona w celebracji eucharystycznej. Nieobecność na takiej celebracji jest podważaniem samych najistotniejszych fundamentów wspólnoty. Nie da się. Po prostu jest to wtedy niemożliwe. I to żadnej wspólnoty, a więc również wspólnoty i naszej, i żadnej innej, i wspólnoty małżeńskiej na dłuższą metę, nie da się zbudować bez celebrowania Eucharystii. Razem. Oczywiście może tak być, że są pewne sytuacje w kontekście celebrowania Eucharystii wspólnotowej, tej, którą mam raz w miesiącu. Może być tak, że pewne sytuacje się złożą, że no nie jest to możliwe. Może tak być. Ale to są wtedy sytuacje no, szczególne, a nie zasada. A więc bez złożenia tej ofiary z czasu, z planów, które bym miał, bez złożenia ofiary nie ma uczty, nie ma życia, nie ma wspólnoty. Powtórzę jeszcze raz z ojcami soborowymi. Od Eucharystii więc, od wspólnego celebrowania należy zacząć wszelkie wychowywanie do ducha wspólnoty. Mając to na uwadze, podejmijmy dwa teksty, które niech nam służą również w kontekście całego wprowadzenia. Podejmijmy dwa teksty do medytacji, już kończąc. Pierwszy tekst to fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 24 do 27. Powtórzę. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 24 do 27. To jest pierwszy fragment. I drugi fragment to również z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 53 do 59. Jan, rozdział 6, wersety od 53 do 59. I zatrzymajmy się nad tym, co Pan gdzieś dotyka i porusza, gdzieś w nas i przez to wprowadzenie, i przez te teksty. I pytajmy Pana, jak włączam się w tę ofiarę, aby móc zakosztować uczty. I zawsze niech nam w tym towarzyszy Maryja, która najpełniej włączyła się w ofiarę Chrystusa, wie, co to oznacza i najpełniej uczestniczy w tej uczcie, w tych więziach, które są nadzwyczaj intymne i nadzwyczaj głębokie. Amen.